Bogdan Sadowski, dzień dobry, i nasz poranny gość Leszek Gajda, wiceprezes Lubuskich Struktur Porozumienia. Dzień dobry.
Witam serdecznie pana, witam słuchacze.
Pozwoli pan, że zacznę od cytatu. Jeśli chodzi o mój status pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to on się nie zmienił, powiedziała ostatnio Małgorzata Gersdorf. Jak pan odebrał te słowa?
To tylko daje pewne podstawy do tego, że jednak te reformy Sądu Najwyższego były wręcz konieczne. Szkoda, że tak późno, ale jak to mówi przysłowie, lepiej późno niż wcale.
Pani prezes mówi tak, nie znaleźliśmy konsensusu z panem prezydentem.
No ale ja nie rozumiem w ogóle pani prezes. No, pani prezes jest profesorem prawa, zna dobrze prawo, wie o tym, że ustawa wchodząc w życie ją również obowiązuje. No nie tylko zwykłych, szarych Polaków, ale również i panią prezes.
Artykuł 183 ustęp 3 w Konstytucji to jest ten przepis, ta wykładnia, na którą powołują się ci, którzy uważają, że obecnie obowiązująca ustawa o Sądzie Najwyższym nie może tego zmienić.
Panie redaktorze, no, również jest artykuł 180 Konstytucji, który wręcz mówi, że sędziowie są nieusuwalni. To mamy rozumieć, że do końca życia są sędziami? Nie, bo później następny artykuł określa, w jaki sposób i kiedy mogą przejść w stan spoczynku. I tak samo w tym przypadku. Akurat Konstytucja nie określa trybu i postępowania przejścia pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ale artykuł 180 wręcz mówi, że ustawa określa granice wieku i przejście w stan spoczynku. Także pani profesor dobrze wie o tym, że wszystko jest zgodnie z prawem, tylko chodzi głównie o to, że to już są wręcz takie polityczne działania, ale które wręcz no, nie pasują i nie powinny dotyczyć sędziów.
Przeciwnicy zmian stawiają fundamentalne pytanie, czy nad konstytucją jest ustawa, która zmiany wprowadziła?
To nie chodzi, że jest nad konstytucją ustawa. Ustawa, wręcz konstytucja określa tryb postępowania i określa, że pewne sprawy są właśnie zawarte w ustawach. I w tym przypadku również odnośnie wieku emerytalnego, czy wręcz reformy sądownictwa, no nie ma możliwości, żeby konstytucja działała bez ustaw i miała wszystko określone w swoich artykułach. Także no tutaj musimy odnosić się do ustaw i te ustawy, no dobrze wiemy, one obowiązują i obowiązują wszystkich. Tutaj nie ma czegoś takiego, pomimo tego, że część sędziów określa siebie jako nadzwyczajną kastę, ale ich również te ustawy dotyczą. Ja chciałbym tutaj nadmienić, że to nie jest kwestia to, że tutaj rząd jak gdyby stara się otworzyć taką otwartą walkę z sądem i z sędziami. Tu naprawdę jest bardzo dużo dobrych sędziów, bardzo dużo ambitnych, rzetelnych, uczciwych sędziów i dla nich również muszą być otwarte drogi do tego, żeby mogli również wchodzić w te struktury, czy to Trybunału, czy Najwyższego Sądu. No tam, gdzie rzeczywiście no, wiemy dobrze, że po 1989 roku część tych takich osób, które wcześniej działały w PRL-u, no posadowiła się i uważa, że są nietykalne.
No właśnie takich argumentów używa opozycja, jak pan przed chwilą przytoczył, opozycję i przeciwnicy zmian, bo mówią, że chodzi o przejęcie Sądu Najwyższego, o zaprzestanie, zakończenie trójpodziału władzy. Jak pan odbiera takie wypowiedzi? Są uprawnione, by w ogóle stawiać się w świetle publicznej dyskusji?
To właśnie o to chodzi, że te argumenty w ogóle nie podlegają dyskusji, no bo to jest tylko atak, że zauważmy, że opozycja od jakiegoś czasu tylko atakuje rząd i możliwość dokonywania zmian, które wcześniej PiS i Zjednoczona Prawica naprawdę w wyborach, przed wyborami określiła, że oni chcą zmian. I społeczeństwo przez to zagłosowało na Zjednoczoną Prawicę, żeby te zmiany były dokonywane i one sukcesywnie są realizowane przez ekipę rządzącą. I to dotyczy również Sądu Najwyższego. Także mówienie, że jest to atak na niezawisłość sądu, to chyba nie rozumieją, co to znaczy niezawisłość sądu, bo niezawisłość sądu to chodzi o to, żeby nikt nie ingerował w orzecznictwo sądu i nikt nie ingeruje.
Pozwoli pan, że zmienimy temat. Wysłuchał pan przemówienia premiera Mateusza Morawieckiego w Parlamencie Europejskim o przyczynach kryzysu Unii Europejskiej?
Już oczywiście. Mam nadzieję, że większość to, Polaków oglądała.
Gdzie pan upatruje przyczyn, albo zespołu przyczyn, albo jednej przyczyny takiego kryzysu?
No, kryzys został wywołany tym, że zostały otworzone granice Unii Europejskiej i mamy napływ imigrantów do Europy. To spowodowało chaos i dobrze o tym wiedzą również kraje zachodnie, bo to szczególnie ich dotyczy, bo oni, szczególnie tutaj pani kanclerz Merkel, te granice otworzyła, a teraz wiedzą, że to jest dla nich wielki problem i ten problem naprawdę już większość krajów chyba dostrzega, bo widzimy zmiany w Austrii, widzimy zmiany we Włoszech. Także będą kolejne wybory. Mamy w maju 2019 wybory do Parlamentu Europejskiego. Myślę, że jednak te wybory dużo zmienią w strukturach Parlamentu Europejskiego.
Szef polskiego rządu powiedział tak, wspólnota europejska musi wsłuchać się w głos obywateli. Jak pan interpretuje te słowa?
To jest bardzo znaczące. To jest właśnie to, co obecnie czyni ekipa rządząca. To jest bardzo ważny czynnik osób, które zarządzają państwem. Rządzący muszą słuchać obywateli. To nie jest coś takiego, że oni mają być oderwani od rzeczywistości. Mają się określić jako my jesteśmy tą elitą i tylko my decydujemy i my najlepiej wszystko wiemy. I to dotyczy również Parlamentu Europejskiego.
Pytanie, czy Unia potrzebuje głębokiej reformy, czy drobnej korekty swojej polityki?
Głębokiej zmiany z tego względu, że Unia naprawdę zaczęła działać nie konsultując decyzji z innymi krajami. To praktycznie bardzo dobrze widzimy, między innymi właśnie to dotyczyło również imigrantów, to pani kanclerz i w sumie Francja zadecydowały, jak ma wyglądać ta polityka imigracyjna. I to jest niedobre, bo nie może być tak, że w Unii rządzą dwa czy trzy kraje, a pozostałe mają się podporządkować ich decyzjom.
A propos tego, co pan mówi, przede mną sondaż na temat, czy Polacy chcą przyjmować uchodźców. Jak pan myśli, co myślą o tym rodacy?
No nie chcą przyjmować.
Z sondażu wynika, że uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki nie chce przyjmować 72% Polaków, natomiast 56% zbadanych jest za przyjmowaniem osób, które pochodzą z Ukrainy.
I to jest zrozumiałe. Ja rozumiem te osoby, które zagłosowały i sam jestem za tym, bo na przykład osoby, które do nas przyjeżdżają ze wschodu, czyli Ukraina, czy tutaj nam bliskie kraje wschodnie, to są Słowianie, to są osoby, które przyjeżdżają tutaj po to, żeby albo zamieszkać na stałe, albo pracować i dorobić się. To jest ten sam czynnik, który wcześniej i obecnie Polacy wykonują na zachodzie. No też jeżdżą po to, żeby pracować i w danym społeczeństwie żyć. Jeżeli ktoś kogoś zaprasza, no to trzeba uszanować jego kulturę i zwyczaje.
Kiedy ostatnio rozmawialiśmy o wyborach samorządowych, na moje pytanie, czy pojawią się kandydaci Porozumienia na wójtów czy burmistrzów, odpowiedział pan niewykluczone. No to powie pan teraz coś więcej, czy pozostajemy w sferze domysłów?
Jeszcze, panie redaktorze, musimy z tym pytaniem się wstrzymać z tego względu, że jeszcze trwają rozmowy, ustalenia. Także nie chciałbym jeszcze wyprzedzić tych ustaleń, które mamy w Zjednoczonej Prawicy i prowadzimy razem z PiS-em.
Czyli właśnie rozumiem, że członkowie i sympatycy Porozumienia znajdą się na wspólnych listach, tak? Z Prawem i Sprawiedliwością, na szczeblach miast, a niżej w powiatach i gminach?
To będzie różnie. W większości wystąpimy razem jako na listach PiS-u, jako Zjednoczona Prawica, ale mamy też okręgi, w których będziemy samodzielnie startować.
A pan będzie startował?
Tak, będę startował.
Do...
Jeszcze ustalamy, także nie jest to określone, gdzie będę startował.
Ale ma pan jakieś aspiracje zapewne?
Mam i na razie, panie redaktorze, chciałbym poczekać z tego względu, że są dwie koncepcje i musimy je doprecyzować.
Nie możemy ich poznać jeszcze.
Jeszcze nie.
A teraz. Czy pana zdaniem trwa już nieoficjalna kampania wyborcza w samorządach?
Znaczy widzimy, że trwa. No to widać w Warszawie, widać w tych dużych szczególnie miastach, że już kandydaci się ujawniają, już składają swoje propozycje, chcą dokonywać zmian i chyba dobrze. No,
wie pan, jest bardzo cienka linia oddzielająca bieżące samorządowe informacje od kampanii.
No na pewno, ale to jeżeli ktoś ogłasza, że chce startować i ma swoją jakąś wizję i chciałby dokonać zmiany w swoim mieście, na swoim terenie, to mi się wydaje, że ma takie prawo.
A potrzebne jest pana zdaniem doprecyzowanie prawne co do tego, co jest kampanią, a nie jest kampanią?
Mi się wydaje, że nie, bo to jednak i tak zawsze jest tak, że czy to kandydaci, czy kluby, partie i tak mogą znaleźć sposób na to, żeby przeprowadzić kampanię, nie uznając jej jako kampanię.
Dziękuję pięknie, Leszek Gajda. Nie wiem jeszcze, czy kandydat do samorządu, czy nie, ale wiceprezes Lubuskich Struktur Porozumienia był naszym poranym gościem.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.